Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z listu Jakuba, gdzie w pierwszym rozdziale od 12 do 18 wiersza czytamy tak. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które pociągają go i nędzą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Módlmy się. Panie i Boże, prosimy o Twojego Ducha, o Twoje błogosławieństwo, o Twoje prowadzenie w rozumieniu Twego Słowa. Prosimy o to, żebyś w naszych sercach i umysłach zasadził ziarno Twojej prawdy i pobłogosławił jego wzrost. Prosimy, żebyś nasze życie, nasze świadectwo, nasze myśli i uczucia uczynił owocem Twojego siewu. W Jezusie Chrystusie. Amen. Kochani, ja się od razu usprawiedliwiam, dzisiaj będę czytał. Będę czytał nie dlatego, że nie napisałem kazania i chcę coś odczytać nie mojego, tylko dlatego, że napisałem i jest w nim dużo cytatów, których nie chciałem się uczyć na pamięć. Także wybaczcie mi czytanie, a spróbujcie, czy nie usłyszycie tego, co chciałem powiedzieć. Przy wielu okazjach i na wiele różnych sposobów staramy się udzielić sobie, a także udzielać innym, odpowiedzi na pytania dotyczące celu istnienia zła w naszym świecie. Tego, jak Bóg może dopuścić, kochając nas, byśmy cierpieli. Tego wreszcie, jak można pozwolić na cierpienie niewinnych, a często całkowicie bezbronnych. Dziś, rozważając słowa zaczerpnięte z listu Jakuba, nie pójdziemy jednak w tę stronę, w stronę Teodycei. Spróbujemy natomiast, jak zazwyczaj odwracając nieco kota ogonem, zastanowić się nad tym, w jaki sposób odpowiadamy, a także w jaki powinniśmy odpowiedzieć na wezwanie do składania świadectwa wiary w Bożym świecie. Przez swego sługę Mojżesza Bóg nakazuje ludowi wybranemu, a więc nakazuje i nam: świętymi bądźcie, bom ja jest święty, Pan, Bóg wasz. Co to jednak znaczy? W jaki sposób możemy dostrzec i eksploatować w sobie tę świętość, która jest przecież konstytutywnym, nieodrodnym atrybutem Najwyższego? A szczególnie w jaki sposób możemy ją uzewnętrznić? Czy już tu, już teraz, może między nami, w naszym ludzkim świecie, urzeczywistnić się to proroctwo, którego słowami autor Janowej Apokalipsy opisuje rzeczywistość Bożego miasta w czasach ostatecznych? Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan, Bóg Wszechmogący, jest jego świątynią oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. Wielu myślicieli na przestrzeni wieków istnienia chrześcijaństwa i kształtowania się jego teologii, czyli nauki o Bożym samoobjawieniu się, w ten właśnie sposób zdawało się postrzegać świat i nasze podążanie za nim, za głosem, za Słowem Bożym. Kilku z nich, jak na przykład żyjący na przełomie XIII i XIV wieku niemiecki mistyk mistrz Eckhart, posługiwało się nawet w tym celu właśnie obrazem Bożego miasta, czy warowni, czy twierdzy. Warowne miasteczko w duszy, o którym mówię i które mam na myśli, pisze Eckhart, jest do tego stopnia jedno i proste i tak bardzo przewyższa wszelkie sposoby, że owa szlachetna władza, o której wspominałem, nie jest godna ani jeden raz, ani na jeden moment zajrzeć do jego wnętrza. To warowne miasteczko jest tak jedno i proste, to jedyne jedno wznosi się tak wysoko ponad wszelkie sposoby i wszelkie władze, że żadna władza, żaden sposób, nawet Bóg sam, nie może zajrzeć do jego wnętrza. Do tego jednego, które nazywam warownym miasteczkiem w duszy, Bóg przychodzi, ale jako jeden i prosty. Inaczej żadną miarą do niego nie wchodzi. Tylko w ten sposób przychodzi tu i pozostaje. Jedynie w tej swojej części i nigdzie indziej dusza jest podobna do Boga. Mistyka w stosunku do chrystusowej nauki, do Bożej wizji, aplikacji prawdy w codzienności przeżywania wiary, miała jednak, jak sądzę, jedną za to zasadniczej natury wadę. Nijak nie dawało się porzucania świata, odrywania się od niego i wyrzekania jego każdej cząstki połączyć z cytowanym już wezwaniem z Księgi Kapłańskiej czy jego parafrazą zaczerpniętą z listu Jakuba, gdzie czytamy: tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. W końcu wreszcie parę wierszy po naszym dzisiejszym tekście kazalnym czytamy też: bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Podobną myśl znajdujemy w jednym z moich ukochanych traktatów o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Kempisa. Jeśli chcesz w pełni i do głębi serca zrozumieć słowa Chrystusa, usiłuj naśladować Go całym swoim życiem. Na co się przyda rozmawiać wzniośle o Trójcy Świętej, jeżeli z powodu braku pokory nie możesz się podobać Trójcy Świętej? Ewangelista Łukasz przypomina nam to w bardzo podobny sposób, pisząc: Królestwo Boże jest pośród was. Jezus wedle jego relacji daje wciąż i jasno do zrozumienia, że nie ma żadnego dystansu, żadnej przerwy między deklaracją wiary a koniecznością jej przeżywania pośród ludzi, w doświadczeniach, pokusach, w radościach i błogosławieństwach. Marek dodaje do tego: jeśli by królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać. A jeśli by dom sam w sobie był rozdwojony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Konkluzją naszego dzisiejszego rozważania, tej naszej refleksji wiary i refleksji nad wiarą, niech będą wreszcie inne jeszcze słowa Tomasza Kempisa. Niestety, gdy tylko cokolwiek się skupimy, zaraz znowu się rozpraszamy i spraw naszych ściśle nie roztrząsamy i nie badamy. Nie kontrolujemy, ku czemu zwracają się nasze uczucia i nie bolejemy, że tyle w nas jeszcze zła. Zaprawdę, ponieważ wszelkie ciało skaziło swą drogę, przeto przyszedł wielki potop. Gdy więc nasze wewnętrzne uczucie jest skażone, z konieczności też noszą piętno skażenia idące za nim uczynki i są świadectwem naszej słabości. Siostry i bracia, Bóg nie wzywa nas do pustosłowia i intelektualnego lenistwa. Wzywa nas na bój ze złem w nas i ze złem poza nami, ze słabością innych, ale przede wszystkim własną, z brakiem miłości i z martwotą zepsucia. Stańmy do tego boju, ale najpierw spójrzmy na siebie, sprawdźmy, czy ruszając do walki nie okażemy się bezbronnymi, albo gorzej jeszcze, już pokonanymi przez własną słabość. Dajmy się jednym słowem porwać Bogu, jedynemu dawcy mocy i prawdy, w sposób, jaki On sam wybiera i przeżyjmy naszą miłość do Niego i naszą wiarę pośród innych za Aureliuszem Augustynem, powtarzając każdą chwilą i każdym czynem i każdą myślą: spośrodka świata wołam do Ciebie, Panie. A wszelkie swoje wątpliwości, strach przyjmijmy w sposób wytyczony innym wyznaniem tego samego autora. Jestem tylko dzieckiem, ale ojciec mój żyje zawsze. Mam wspomożyciela, który potrafi mnie obronić. Ten sam, który mnie zrodził, czuwa też nade mną. To Ty jeden jesteś całym moim szczęściem. Wszechmocny, Ty jesteś ze mną wcześniej, niżeli ja jestem z Tobą. Amen.